w tej korespondencji mamy do czynienia z taką silną opozycją. Z jednej strony tej klasy postępowej, właśnie tych wykształconych inteligentów, którzy uczą się polskiego, hebrajskiego, rosyjskiego, odrzucają język żydowski, jidysz i pewne formy tradycji, zwyczaju, które uważają za przestarzałe, jakoś przeszkadzające w rozwoju. A z drugiej strony jest ta klasa, którą się wtedy nazywało zastójną. Czyli ci ortodoksi, ludzie niewykształceni, prości, którzy z jakiegoś powodu nie chcą się asymilować. Więc to jest taki bój w zasadzie jednych z drugimi. Jedni chcą reform, chcą na przykład zbudować synagogę postępową. To jest w ogóle przez ileś tam lat ciągnie się cała epopeja poszukiwanie lokum dla synagogi postępowej. Chciano ją zresztą ulokować w Teatrze Starym obecnym, ale tam z jakiegoś powodu się to nie udało. Albo na przykład jest bardzo śmieszna sprawa, nie wiem jak to nazwać, renowacji czy restauracji karawanu. W pewnym momencie przewodniczący gminy żydowskiej postanowił jakoś tam ozdobić ten karawan. I to wywołało taki sprzeciw i taką awanturę i kontrowersję, że on musiał ustąpić ze stanowiska. Te dwie klasy toczą ze sobą spór i to może być zastanawiające i zadziwiające, że ten spór między nimi, ten wewnętrzny, jest o wiele ważniejszy niż na przykład jakiś ewentualny spór z chrześcijanami. Tam się oczywiście pojawiają Polacy, w tych korespondencjach są różne sprawy polsko-żydowskie wspominane, ale to nie jest tak istotne. Te wewnętrzne rzeczy są najważniejsze, bo to są te pytania tożsamościowe, takie gdzie my Żydzi mamy, w którym kierunku iść, kim my jesteśmy, jaka jest nasza rola w społeczeństwie i w mieście i tak dalej. Także to może być zaskakujące dla czytelników, jak bardzo skonfliktowana i taka wręcz, prawie że tam już dochodzi do rękoczynów. Mam takie wrażenie, w wielu miejscach była ta społeczność żydowska Lublina. Jak bardzo postępowa w wielu dziedzinach życia była właśnie ta klasa postępowa, chociaż oni też mieli swoje przywary, a z drugiej strony jak bardzo osadzona jeszcze w takich prawie że średniowiecznych, chciałoby się powiedzieć, tradycjach, przesądach, była ta warstwa ludu, takiego tych wierzeń, zabobonów, właśnie różnego rodzaju kontrowersji, chociażby związanych z ozdobieniem karawanu, prawda, że to potrafiło rozpalić do czerwoności niektórych, że jak można było coś takiego zrobić, skoro za naszych babć i dziadów czegoś takiego w karawanie nie było.
Jeśli chodzi o te przesądy, to znakomitą częścią publikacji, o której pan mówi, jest opis tego, jak sobie radzono z różnymi dolegliwościami. Jeśli państwo na przykład chcą się pozbyć kataru, należy wąchać pióro gęsi albo indycze palące się pod nosem, dopóki dym nie wyciśnie łez z oczu. Ale można też, i to bardzo specjalny sposób, spuścić chustkę od nosa i nie podnosząc odejść prędko, nie oglądając się, kto ją podniesie. To wyraźne przekazanie kataru komu innemu, panie Piotrze.
Tak, zresztą pamiętam, też była taka sugestia, jak się pozbyć na przykład bólu głowy, że też tam na sąsiadów można było ją przenieść. Ale to rzeczywiście jest tak, że ta korespondencja to jest taki głos tej inteligencji żydowskiej. A z kolei ten esej Henryka Lwa to jest pośrednio głos właśnie tego prostego ludu. Ten Henryk Lew to w ogóle jest fascynująca postać. Też Żyd lubelski, czy jakoś tam z Lublinem mocno związany, bo nie mam pewności, czy w Lublinie się urodził. Pionier etnografii żydowskiej w Polsce. Postać zawsze cytowana przez etnografów, natomiast o której dosyć mało wiadomo. I on pod koniec XIX wieku, też właśnie na kartach Izraelity, przez kilka lat publikował ogromny esej o lecznictwie i przesądach leczniczych ludu żydowskiego, gdzie z pozycji inteligenta, takiego życzliwego i zainteresowanego, przyglądał się właśnie zwyczajom związanym z lecznictwem, z chorobami, przyglądał się temu światu tych lęków, strachów, tego, jak próbowano sobie radzić ze zdrowiem albo jego brakiem. I to jest fascynująca podróż przez i takie zwyczaje związane nie wiem, z ciążą, zajmowaniem się dziećmi, prawda, chorobami związanymi z płciowością poprzez właśnie takie rzeczy jak katar, cholera, ale też takie rzeczy jak choroby nerwowe, dybuki, te wszystkie takie opętania. Tutaj oprócz gęsich piór i tak dalej pojawiają się takie na przykład substancje jakieś, które w ogóle nie wiem czym są. Jakiś na przykład jak kryształ koguci. No nie wiem, dla mnie to brzmi po prostu jak z takich jakichś alchemicznych, gnostyckich traktatów. Te dwie części by nie łączą się w taki sposób płynny, ale właśnie są takimi dwoma płucami. Tak jak klasa postępowa i klasa ta taka prosta były dwoma płucami społeczności żydowskiej XIX-wiecznego Lublina.
Żeby zanurzyć się w ten XIX-wieczny Lublin, te jego bardzo ważną część, tkankę właściwie, o której mamy niewielkie pojęcie. Polecam bardzo serdecznie lekturę Izraelity Lubelskiego. Ale i dla mnie jeszcze dodatkową wartością tych tekstów, zwłaszcza tej pierwszej części, czyli tekstów dziennikarskich, jest język. Pomijam to, że XIX wiek, więc nieco archaiczny, ale myślę sobie, że nie jeden z nas, dziennikarzy, mógłby się poszkolić w pisaniu.
Bardzo mi zależało, żeby nie zmieniać tego języka, bo jest taka pokusa, żeby to trochę wyczyścić, uporządkować, ale to jest już samo w sobie jest znakiem epoki, a poza tym, kiedy trochę się z tym językiem poobcuje, to można go docenić. Właśnie ten język, mimo że no, te zdania czasami, prawda, jak to w tej starej polszczyźnie potrafił się ciągnąć w nieskończoność, ale są bardzo logiczne. To jest takie duża wartość, że jednak te wywody są, zawsze mają początek, środek i koniec i to wszystko stanowi jakąś taką piękną całość. W ogóle ci korespondenci to jest ciekawa plejada postaci, bo tutaj wspomniała pani Jakuba Goldschmidta. To był stryj znanego chyba wszystkim Janusza Korczaka. Jego z kolei brat, który się nazywał Józef Goldschmidt, ojciec Korczaka, też był korespondentą lubelskim Izraelity, bo obaj ci bracia uczyli się w lubelskim gimnazjum. Także możemy tutaj takie zaskakujące odkryć postaci, które gdzieś tutaj tam po Lublinie chodziły, z Lublinem miały związki.
W tym języku i w tych tekstach widać też, że autorom naprawdę zależy na sprawie, o której piszą.
Taki język bezkompromisowy często. Jeżeli opisujemy sprawę, która nas szokuje, to oczywiście elegancko, prawda, wtedy się nie wyzywano jakoś szczególnie w tym XIX wieku, ale ostro, jakby, prawda, nazywając rzeczy po imieniu, że coś jest niedobre, a coś jest szlachetne. Ale na przykład było szlachetne, ale zostało zepsute w trakcie.
Bardzo mi się podoba także takie moje spostrzeżenie, panie Piotrze, że czytając pana rozmaite teksty we współczesnej prasie, odnoszę wrażenie, że jest pan spadkobiercą takiego sposobu myślenia o dziennikarstwie.